Powracam do takiego tematu sprzed kilku tygodni, może już nawet miesięcy, czasami człowiekowi się wydaje, że to niedawno było, a już może miesiące minęły. Pytanie, które zadano Panu Jezusowi, zresztą taką ważną rzeczą też jest to, że ono występuje we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, u Mateusza, Marka i Łukasza, ale w trochę innej formie powtórzone jest i też we wszystkich trzech Ewangeliach. Jak coś w Biblii występuje wielokrotnie, to widocznie ma to jakieś szczególne znaczenie. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Myślę, że takie pytanie, które trudno oczekiwać, żeby było zadane od osób niewierzących, ale wśród osób religijnych, religijnie nastawionych, wierzących może się pojawić i często w naszym społeczeństwie może się z takim pytaniem nawet gdzieś stykamy, może sami sobie takie pytanie zadawaliśmy. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Po pierwsze, trzeba by było zdefiniować może o co chodzi z tym żywotem wiecznym, bo wiadomo, tutaj pojawia się takie słownictwo trochę już archaiczne jak żywot, tak? Chodzi o życie wieczne. Ale jak słyszymy takie pytanie, to co macie na myśli? Co można by było odpowiedzieć? W kontekście czego? Mi osobiście wydaje się, że to ktoś, kto zadaje te pytanie, ma na myśli jakieś przyszłe życie, czyli te po śmierci, to wieczne życie, kiedy nasze fizyczne się skończy tu na ziemi, to później będzie trwało nasze wieczne życie. Ale za chwilę o tym będziemy mówić. Biblia to trochę inaczej ujmuje, bo bardziej chodzi o pewien rodzaj życia niż długość życia. Oczywiście w samym słowie życie wieczne to jest życie, które będzie trwało w czasie, wiecznie. Ale to jest również życie, które ma pewną jakość. I to jest nawet ważniejsze dla nas, bo jeżeli sobie uświadomimy, że nie chodzi o to, że to jest życie, które kiedyś nastąpi, kiedy nie wiadomo, tak? Ale jeżeli pomyślimy sobie, że tu bardziej chodzi o życie, o pewien rodzaj życia, które już teraz może trwać, to ma znaczenie już teraz dla nas, w tym momencie. I takie pytanie zadano właśnie Panu Jezusowi. Poprzednio, jak o tym mówiłem, posługiwałem się fragmentem z Ewangelii według Marka, a teraz z Ewangelii według Łukasza, bo pewien dostojnik, czyli osoba, która, no, dostojnik religijny, osoba, która pewną wiedzę posiadała, a jednocześnie przy poznaniu, które posiadał, miał jakieś swoje wątpliwości. To też jest ciekawe, że my zdobywamy jakąś wiedzę, próbujemy ją zgłębić, ale jednocześnie uzyskując jakieś odpowiedzi na pewne wątpliwości, rodzą się kolejne wątpliwości. Albo odpowiedzi, które otrzymujemy, są niewystarczające dla nas, bo jakby sumienie jest dalej niespokojne. I on zadaje mu takie pytanie: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Rzekł do niego Jezus: dlaczego zwiesz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca swego i matkę swoją. Ten zaś rzekł: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. Widać, że to jest osoba, która została wychowana w określony sposób, ukształtowana, uformowana i jak sam poświadcza, on od swojego dzieciństwa był w te rzeczy wdrożony. Mimo to miał niepewność. Miał wątpliwość co do tego, czy jest jeszcze coś, co powinien spełnić, żeby życie wieczne w przyszłości otrzymać. Bo myślę, że to miał na myśli. Jezus, gdy to usłyszał, rzekł do niego: jeszcze jednego ci brak. Sprzedaj wszystko, co tylko masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten zaś usłyszawszy to zasmucił się, był bowiem bardzo bogaty. A Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział: jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej bowiem wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. W tamtym fragmencie z Marka, jak czytaliśmy, jest powiedziane o młodzieńcu bogatym, który przyszedł i troszeczkę inaczej ten dialog wyglądał, ale co do treści był bardzo podobny. Tam tylko jest takie uzupełnienie, że Jezus z miłością na niego spojrzał, z takim jakby współczuciem i zrozumieniem jego sytuacji. Po prostu był osobą majętną, tutaj zresztą też jest powiedziane, był bardzo bogaty. I ponieważ no nie zareagował na to, co mu Jezus powiedział, Pan Jezus skomentował to w ten sposób, że trudno jest tym, którzy posiadają majętności, wejść do Królestwa Bożego, i to słynne stwierdzenie o wielbłądzie, któremu łatwiej przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego, co zresztą przez słuchaczy zostało tak skomentowane, jak możliwe. Słuchajcie, mamy sytuację społeczeństwa religijnego, w którym przestrzeganie prawa no jest taką pewną zasadą społeczną nawet, prawa Bożego, nie jakiegoś tam prawa, tylko prawa Bożego. A z kolei to, że ktoś ma jakąś pozycję społeczną, jakąś majętność, jakąś zasobność, dowodem jest na to, że cieszy się Bożą przychylnością, Bożym błogosławieństwem. Stąd ci, którzy tego słuchali, są skonsternowani. No jak to? To kto wejdzie, jeżeli nie bogaty, któremu Bóg błogosławi? No bo dlaczego on jest bogaty? Dlatego właśnie, że Bogu prawdopodobnie się podoba i ciesząc się przychylnością ma bogactwo. No biedny, wiadomo, kto zgrzeszył, on albo jego rodzice, tak? Ktoś, kto jest chory, ktoś, kto komu się w życiu nie powiodło, prawdopodobnie to jest skutek no właśnie przekleństwa, tak? Tu błogosławieństwo, a tam przekleństwo. Ale tam Jezus kończy ten wywód tym stwierdzeniem, że to, co u ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. A niemniej jednak, jeżeli się na tym fragmencie tutaj zatrzymamy, wyraźnie widać, że jest jakaś przeszkoda. Ten człowiek chciał godzić jedno z drugim, to znaczy on chciał przez swoje dobre postępowanie, takie prawowierne postępowanie, no znaleźć w Bożych oczach przychylność i chciał zasłużyć na to, żeby właśnie odziedziczyć te życie wieczne. Myślę, że klasyczne podejście przeciętnego człowieka, już na pewno przeciętnego człowieka w naszym kraju, gdzie ludzie swoją aktywność religijną jednak wiążą z nadzieją życia wiecznego, tak? Jakakolwiek to by była aktywność religijna, ale przestrzeganie jakichś zasad, w naszych środowiskach, wśród wierzących też jest w rozmowach takie, jakie toczymy ze sobą, odnosimy się często do zasad postępowania. Nawet jeżeli nie do konkretnych przykazań, to do zasad postępowania i my wciąż odnosimy tą kwestię odziedziczenia życia wiecznego jako nagrody za jakieś właściwe postępowanie. Takie tradycyjne podejście, prawda? Myślę, że takie podejście tutaj było. Tylko że Jezus no, został tutaj przez Niego przymuszony do udzielenia odpowiedzi. No jak? On Go prowadzi, mówi, co czytasz, tak? Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Znasz przykazania, że nie cudzołóż, nie zabijaj. Wymienia Jezus wszystkie przykazania, większość z dekalogu. I on mu odpowiada, tak, ja tego wszystkiego od młodości przestrzegam. Aha, no to dobrze, to ten krok zrobiłeś, to kolejny krok. Kolejny krok jest taki, ponieważ no, jesteś osobą majętną, to teraz sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. No i to już, tego kroku on liczył na to, że on mu uzupełni tą wiedzę o przykazaniach, może o jakieś kolejne przykazania, a on mu zaproponował, żeby on zrobił zupełnie coś innego, zrezygnował z majątności, które posiadał. I tego no niestety kroku nie mógł już uczynić. I Jezus tutaj konfrontuje i jego, i nas z takim problemem przywiązania do dóbr materialnych. Ale zanim jeszcze to jakoś podsumujemy, przejdźmy dalej. Jezus powiedział swoim współczesnym coś takiego, ludziom właśnie religijnym, faryzeuszom, uczonym w piśmie. On mówi do nich, badacie pisma. Myślę, że to może się też do nas odnosić. Dlaczego czytamy Pismo Święte? Dlaczego czytamy Biblię? Bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. I to jest powszechne takie nastawienie. Ludzie czują się jakby pewnie w tym, że mają jakieś poznanie. Szukają w tym tego klucza właśnie do życia wiecznego. I znajdują tam różne fragmenty. Jak je czytamy wyrywkowo, to naprawdę można z nich zbudować zupełnie przeciwstawne teorie do siebie. I każda będzie udowadniać tego, że jak będziesz postępował w określony sposób, to będziesz miał życie wieczne. Ale Jezus tu mówi, że one tak naprawdę składają świadectwo o mnie. Ale mimo to, bo wiecie, to jest sytuacja, w której go konfrontują, Pana Jezusa, cały czas badają, w kontekście też słowa, które znają, Starego Przymierza, słowa zapisanego w Prawie Mojżeszowym i u proroków, znali tak, jak znali, ale Jezus mówi wyraźnie, Pismo wskazuje na mnie, one składają świadectwo o mnie i teraz w relacji ze mną, kiedy już jesteście, nie chcecie do mnie przyjść, nie chcecie mnie zaakceptować. Oni pokładali ufność w tej swojej sprawiedliwości, w tym jakimś swoim sposobie przestrzegania tego prawa, bo mówiliśmy też o tym, że prawo to nie jest tylko te 10 przykazań, które my tak popularnie znamy z dekalogu, bo dla Żydów to prawo było o wiele szersze i ktoś je ujął w 613 podobno przykazań, no to już jest różnica, prawda? One dotyczyły naprawdę różnych dziedzin ludzkiego życia, więc takie skrupulatne przestrzeganie prawa no, jest swoistą taką udręką, bo wiecie, jak jest z prawem. Grzech się pojawia tam, gdzie jest właśnie reguła wyznaczona, która jest przekraczana. Jeżeli jej nie ma, jeżeli prawa nie ma, jak mówi Boże Słowo, no to grzechu się jeszcze nie liczy. Ale jak już powiesz, że czegoś nie wolno, no to jak ktoś przekracza tą regułę, no to wiadomo, że narusza to prawo. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus mówi do swoich uczniów o głupi i gnuśnego serca, że nie uwierzyliście we wszystko, co powiedzieli prorocy. W co nie uwierzyli? No właśnie, oni czytali to poselstwo, ale nie widzieli tam swojego Mesjasza jako cierpiącego. Oni widzieli swojego Zbawiciela jako tego, który przywraca im niezależność, panuje, rozkwit królestwa, te wszystkie proroctwa, które jeszcze się spełnią w przyszłości, ale oni nie widzieli zupełnie tej sytuacji, że Chrystus się pojawia pierwszy raz i musi umrzeć, i musi cierpieć. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I wtedy zaczął od Mojżesza przez wszystkich proroków wykładać im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. I myślę, że sami chcielibyśmy tego posłuchać, ale jak czytamy Pismo, to pytanie, czego my tam szukamy? My ogólnie traktujemy Pismo jako pokarm dla nas, tak? Duchowy pokarm. Ale musimy stale o tym pamiętać. Pismo zawsze jest chrystocentryczne. Ono wskazuje zawsze na Chrystusa. I jeżeli coś chcemy zinterpretować z Pisma, to w kontekście Chrystusa. Więc jeszcze przypomnę ten fragment z listu do Galacjan, bo to jest zbór, w którym powstał ten problem, że wierzący ludzie zaczęli przestrzegać prawa, tak? Ktoś przyszedł do nich i mówi, okej, wiara wiarą, ale musicie się jeszcze uzupełnić o różne rzeczy związane z przestrzeganiem prawa, między innymi dać się obrzezać. I apostoł Paweł polemizuje z tym, koryguje, a nawet ostro występuje przeciwko temu, mówiąc, pisząc między innymi w ten sposób. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem został nadany zakon, czyli prawo, które może ożywiać, usprawiedliwienie byłoby istotnie sprawa, tak? Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. Powiem tak, ja te fragmenty myślę, że i wy znacie, i ja je wielokrotnie czytam, ale za każdym razem, powiem wam, to są trudne fragmenty. Tego się nie przyswaja w taki prosty sposób. Normalnie ludzkie myślenie jest przeciwne temu. bo jak nie prawo? No nie, to te, cały czas te spory, w których no, mówimy o pewnych zasadach. Nawet jeżeli mówimy, że my prawa mojżeszowego nie przestrzegamy, to mamy jakieś swoje zasady, swoje prawo, które uważamy, że powinniśmy przestrzegać, bo jeżeli ich nie będziemy przestrzegać, no to rozminiemy się z życiem wiecznym. I tu wyraźnie apostoł Paweł mówi, gdyby było takie prawo, które może człowieka ożywić, rzeczywiście usprawiedliwienie byłoby wtedy z przestrzegania tego prawa. Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowe, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą. No właśnie. Możemy tylko otrzymać przez wiarę to, wiecie, bo to jest fragment wyrwany z kontekstu, bo to jest szersze nauczanie, ale wiemy o tym, że to, co jest nam dane, jest na podstawie wiary. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą prawa, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, ale bowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. To słownictwo jest takie, no po prostu jak je czytasz, nie jest zrozumiałe tak oczywiście. To trzeba się naprawdę w to zagłębić, żeby zrozumieć, jaki jest zamysł tego. No bo tu wyraźnie apostoł Paweł występuje przeciwko uznawaniu prawa jako tego, co ma nam dać, nas ożywić i dać nam to życie wieczne. A on tutaj stawia prawo jako coś istotnego i to chciałbym podkreślić, bo czasami występując przeciwko temu, że nie przestrzegamy prawa, odnosi się takie wrażenie, jakby prawo nie miało żadnego znaczenia, czy nawet powinniśmy wbrew prawu postępować, co jest nonsensem. To nie, zupełnie nie o to chodzi. Tu mówimy o tym, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z wykonywania uczynków prawa, a nie z uczynków, bo my uproszczamy czasami. Z uczynków nikt nie będzie usprawiedliwiony. Ale poczytajcie sobie list apostoła Jakuba. Jakie uczynki? No wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest jakimś uczynkiem. Cokolwiek robimy, to jest jakiś czyn. I tylko chodzi o to, że w tym momencie, kiedy uwierzyliśmy, to, co czynimy, jest aktem naszej wiary. Jeżeli nie czynimy, to znaczy, że wiara jest martwa. To jest sygnał dla nas, że coś nie jest z naszą wiarą. Natomiast tu mówimy o czym innym. Mówimy o tym, że było prawo, które mówiło, że masz tak, a nie inaczej postąpić. I my z uczynków prawa, z przestrzegania prawa nie możemy być usprawiedliwieni. Natomiast prawo jest bardzo ważne, istotne. Ono tak samo wskazuje na Chrystusa, ono tak samo objawia Boży charakter. Ono służy temu, żeby no, nas po prostu korygować. Ale nie służy temu, żeby nas udoskonalić i doprowadzić do dojrzałości. Tutaj użyte słowo, że prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, bo Bożym zamysłem było nadać prawo ludziom, wybranemu narodowi, żeby oni go przestrzegali i ono miało ich przygotować na przyjście Chrystusa, bo wszystko ma prowadzić do Chrystusa. Zanim Chrystus się pojawił, byliśmy pod przewodnikiem, pod opieką przewodnika. Ten przewodnik tutaj u nas, który występuje, to jest takie słowo, które w oryginale występuje jako paidagogos. To jest zlepek dwóch słów, o tym wcześniej mówiłem, ale jeszcze przy tej okazji przypomnę. Od słowa i chłopiec i prowadzę, no nie? To był niewolnik prowadzący chłopca, paidagogos. Zresztą dzisiejszy pedagog, który no w szkołach występuje, tak? Nie nauczyciel, tylko pedagog. Ja często myliłem nauczyciela z pedagogiem, ale się okazuje, że to jest jakaś różnica. W starożytnej Grecji zadaniem takiego niewolnika było odprowadzenie chłopców, synów wolnych obywateli, do miejsca ćwiczeń fizycznych zwanego palestrą. Pod opieką pedagogosów chłopcy przygotowywali się do ćwiczeń i zawodów fizycznych. Zatem wychowanie fizyczne dało początek opiece pedagogicznej i wychowaniu. To akurat wziąłem z jakiejś innej prezentacji świeckiej, ale chodzi o to, że słowo pedagog pochodzi właśnie od tego słowa, które tutaj w liście do Galacjan występuje jako przewodnik. Czyli co apostoł Paweł mówi, że prawo, pod strażą którego byliśmy, zanim się pojawił prawdziwy nauczyciel. Jezus mówi, nie nazywajcie nikogo nauczycielem, jeden jest wasz nauczyciel. Ale prawo nie było nauczycielem, prawo było takim niewolnikiem, które miało zdyscyplinować człowieka i tak mu, że tak powiem, uprzykrzyć życie, żeby on zapragnął poznać prawdziwego nauczyciela. Miało doprowadzić, miało oddziaływać na sferę fizyczną, cielesną, cielesność człowieka, obnażając jego niezdolność do sprostania temu prawu. Wiecie, jak jest taki osiłek, jakiś niewolnik się taki trafi, taki napakowany z siłowni, bo tak myślę, że ci niewolnicy, którzy zajmowali się ćwiczeniem fizycznym synów swoich panów, to też byli tacy z siłowni, no nie, wzięci. I on nie miał litości dla tego młodego chłopca, on tam może się męczył, ale on na nim to wymuszał, określone ćwiczenia, to co on mógł z niego zrobić? On mógł tylko sformatować jego fizyczność, natomiast nie był w stanie czegoś sensownego nauczyć, sam był niewolnikiem. I on, jego zadaniem było przechować, tak? Tak mówi prawo, cofnę się do tego fragmentu z listu do Galacjan. Zanim przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą właśnie tego przewodnika, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc prawo było naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni, a gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką tego pedagoga. Nie jesteśmy. On, prawo, jak jest powiedziane, gdyby było takie, które może ożywić i usprawiedliwić, to byłoby okej, ale takiego prawa nie ma z jednego powodu, z powodu słabości naszego ciała. Jest w liście do Hebrajczyków powiedziane, prawo nie przywiodło niczego do dojrzałości, do doskonałości. Ty możesz człowiekowi mówić, ty nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego i ty możesz osiągnąć jakiś poziom zdolności tej osoby do podporządkowania się temu, ale i tak w jakichś okolicznościach objawi się jego prawdziwa natura i on znowu ulegnie tej słabości. I tej dojrzałości prawo nie jest w stanie osiągnąć nas z powodu właśnie niezdolności nas samych do osiągnięcia tego. Wiemy zaś, że prawo jest dobre, jeśli ktoś robi z niego właściwy użytek. I to jest fragment z listu do Tymoteusza, gdzie dalej apostoł Paweł mówi o tym, że prawo dla kogo jest ustanowione? Dla grzeszników i są wymienione całe kategorie osób, które naruszają standard prawa Bożego, więc prawo jest, no, jakbym powiedział, w codzienności naszej. Żyjemy wszyscy pod jakimś prawem, ale jeżeli ty tego prawa nie naruszasz, to prawo ciebie nie dotyczy. Tak? Jeżeli przestrzegasz prawa, po prostu zachowujesz się w ramach jakichś norm, to co prawo ma do ciebie? Ale jeżeli jesteś przestępcą prawa, no to narażasz się na to, że ono cię skonfrontuje. W końcu cię ktoś aresztuje, w końcu cię ktoś osądzi, może do więzienia pośle. Więc prawo jest dobre, tylko dobry użytek trzeba z niego zrobić. Na jakimś etapie życia człowieka jest to cenna rzecz, żebyś się skonfrontował z tym prawem. I dobrą rzeczą jest czytać prawo Boże, bo słuchajcie, jak my jego czytamy tam w Starym Przymierzu, nie wiem, jakie wasze są odczucia, ale ja wielu rzeczy kompletnie nie rozumiem. Natomiast zawsze mnie zastanawia, czy to dla Boga ma takie znaczenie tam? Dlaczego to miało w ogóle? Wiecie, rodzą się kolejne pytania. Mało tego, myślę sobie, jejku, gdybym ja miał w czymś takim uczestniczyć. Tragedia. No nie byłbym w stanie. To byłoby takie uciążliwe. Wiecie, jak ludzie uciekają od jakichś obowiązków religijnych. Szukamy przyjemności, no chcielibyśmy pójść do kościoła na przykład i czuć się komfortowo w kościele, więc żeby coś miłego powiedzieli, żeby nie było zbyt długo, żeby nie marudzili, żeby tak zainteresowali czymś, tak no, ale a tu idziesz i tam jak czytasz nakazy prawa mojżeszowego, na przykład co do składania ofiary, jakie szczegóły mają znaczenie, to myślisz, jakie to ma znaczenie? Czy to w ogóle można spełnić, te wymagania? Natomiast one pokazują to, że dla Boga widocznie to miało znaczenie, bo to jest prawo Boże. Tylko problem z nami. Nam to w ogóle nie po drodze. To jest nam obce. To jest tylko coś, co nas cały czas uwiera. Coś, co nam przeszkadza. Oczywiście jest to zagrożenie, że my wszyscy mamy tendencję takiego wybiórczego podejścia do prawa. Tak jak wiecie, ten faryzeusz w świątyni i mówi, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni, tak? Bo nasze przestrzeganie prawa polega na tym, że my widzimy, że inni nie przestrzegają i my się pocieszamy, aha, ja przestrzegam, aha, ja jestem w porządku, no nie jestem taki jak tamci. No dobra, ale są jeszcze inne wymagania, więc dlaczego tamtych nie przestrzegasz? I się pocieszamy tym i dziękujemy Bogu, że nie jesteśmy tacy jak tamten celnik i usprawiedliwienia w ten sposób nie uzyskasz, bo naruszenie jednego powoduje no po prostu złamanie całego prawa. Więc prawo jest dobre, ale nie do tych celów, żeby stworzyć z nas kogoś doskonałego, tylko żeby nam coś objawić o nas samych. I list do Rzymian mówi, wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, czyli prawa, aby wszystkie usta były zamknięte, aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez prawo jest co? Poznanie grzechu. Właśnie, prawo przynosi poznanie grzechu. Podstawowe jego zadanie. Ale nie jest w stanie cię obdarzyć życiem wiecznym. I ten człowiek przychodzi do Jezusa i pyta się, co ma czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne. No i Jezus mu mówi, słuchaj, no są takie przykazania. No, okej, no to od młodości przestrzegam tego. I co dalej? No a dalej to na przykład to, że masz problem z chciwością i powinieneś się teraz wyzbyć tego, co posiadasz i przyjść do mnie. No i tutaj bariera już niedobrze. To nie nakazał mu jakiegoś kolejnego zbioru przepisów, tylko mu zaproponował relację ze sobą. I Jezus to mówi do Żydów. Wy badacie pisma i czujecie komfort taki. No poznaliście coś tam, ale nie poznaliście tak jak trzeba. Słuchajcie, one wskazują na mnie. Szukacie w nich życia, one wskazują na mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie. Zobaczcie, ilu tu ludzi nie chce poddać się tak naprawdę pod autorytet Jezusa, natomiast ma olbrzymie poznanie na temat słowa. W tym sensie wiedzy takiej. Studiują na tych forach internetowych, dyskutują ze sobą, jeden drugiemu wytyka tam jego grzeszność, tak, czy nieprawowierność, czy odstępstwo. To jest wszystko kulą w płot. Bo pytanie, co z tobą? W jaki sposób ty możesz odziedziczyć życie wieczne? I drugi fragment, bo tamten wtedy żeśmy omawiali, drugi fragment, w którym podobna sytuacja jest, że pewien uczony w prawie wystąpił do Jezusa, wystawiając go na próbę. Wiecie, tam cały czas idzie taka gra, no właśnie, żeby się dowiedzieć, czy on jest od Boga. Bo tak, a dlaczego on w sabat uzdrawia? Albo co on sądzi o tym czy o tamtym? Czy płacić podatek cesarzowi czy nie? A co ty myślisz z tą kobietą? Złapaliśmy ją na cudzołóstwie, a ty jakbyś postąpił? Tam po prostu oni cały czas czują się oskarżeni jego obecnością i jego postępowaniem. Podglądają go, jada z grzesznikami, z celnikami, żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. On jest, wiecie, w społeczeństwie, które jest bardzo nastawione restrykcyjnie do siebie nawzajem i do innych. I cały czas jest poddawany jakimś próbom, jakoś gdzieś go na słowie chcą złapać. To takie fajne sformułowanie. Jak chcesz kogoś na słowie złapać, to na pewno złapiesz. Znamy to z relacji międzyludzkich. Nie chodzi nam o odkrycie jakiejś prawdy, tylko żeby komuś coś udowodnić poprzez złapanie go na słowie. I mówi, nauczycielu. I znowu to samo pytanie, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zarzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz? No i on odpowiada, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Czyli jednak no, przez przestrzeganie tego no, odziedziczysz życie. No tylko weź sprostaj, tylko dwa przykazania. To nie było taka wyliczanka jak wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że w innym fragmencie, kiedy Pan Jezus zamknął usta Sadyceuszom, to jest ta sytuacja, kiedy oni mu nie wierząc w zmartwychwstanie zadają tą zagadkę, kolejna grupa religijna udowadniająca swoje przekonania. Nie wierzyli w zmartwychwstanie, więc dają mu taki przykład. No pomyśl, jedna kobieta była zamężna, facet zszedł i później musiało ją pojąć jego brat, on też zszedł i tak siedmiu braci miało. Przy zmartwychwstaniu, jeżeli istnieje zmartwychwstanie, to kogo będzie żoną? No słuszne pytanie, logiczne pytanie. Sami byśmy takie chcieli skonstruować, nie głupie, na taką sytuację, że no jest zmartwychwstanie. Dzięki Bogu, że ci sadyceusze zadali te pytanie, powiem tak. Bo na przykład ono jest bardzo pomocne dla naszych tutaj, naszego zrozumienia, czasami w relacjach małżeńskich, no właśnie, albo nam się układa, albo się nam nie układa, więc myślimy sobie, no jak to będzie po zmartwychwstaniu? No Jezus wyjaśnił, będzie inaczej, więc nie martwcie się, nie przywiązujcie się też za bardzo, ale też nie przyjmujcie się tym, że się nie związaliście, będzie inaczej. Ale jak zamknął im usta, to faryzeusze, czyli inne stronnictwo religijne, ucieszyli się, bo wiecie, oni rywalizowali ze sobą i wtedy jeden z nich właśnie zadaje mu takie pytanie. Nauczycielu, które przykazanie jest najważniejsze? A on mu powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Dwa przykazania, to całe prawo, do dwóch przykazań sprowadził. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Czyli to wszystko, co jest w prawie mojżeszowym spisane i u proroków, można by było sprowadzić do tych dwóch przykazań. Które zresztą, na przykład w piątej księdze mojżeszowej jest właśnie to pierwsze przykazanie. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. W trzeciej Mojżeszowej z kolei jest mowa o relacji wzajemnej w ramach ludu wybranego. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. I Pan Jezus mówi, słuchajcie, to są te dwa podstawowe przykazania, tylko że w jednym i w drugim jest mowa o jakiejś miłości. Więc no jak to zinterpretować, bo lepiej by było bardziej szczegółowo to opisać, a to jest taki olbrzymi zbiór, w którym się znajduje wiele innych przykazań, bo jak w innym fragmencie Bożego Słowa jest napisane, że prawo się sprowadza do tego, że nie będziesz czynił drugiemu, czego ty byś sam nie chciał, żeby tobie uczyniono, albo inaczej, że będziesz czynił to, co chciałbyś, żeby ci inni czynili. Ale wracam do tego fragmentu, bo ono się w Ewangelii Łukasza specjalnie wybrałem, bo ono się nie kończy na tej odpowiedzi Pana Jezusa. Bo ten faryzeusz, chcąc się usprawiedliwić, wiecie, ma niepokój taki, no dobra, tego Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, to jeszcze musiałbyś się naprawdę nad tym pomedytować, żeby zobaczyć, czy ty jesteś w stanie tak Boga miłować. Ale ten bliźni, no. I jak siebie samego, to zadaję mu takie pytanie, a kto jest bliźnim moim? No właśnie, no bo co to wszystkich? No człowiek nie jest w stanie mieć takie dobre nastawienie do wszystkich. A Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Znana przypowieść, tak? Bo słynna o miłosiernym Samarytaninie. Którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżujący tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim i podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem. winem, czyli zdezynfekował, i oliwą, czyli no, wprowadził taki element łagodzący na te rany. Po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi, rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad, to ja w drodze powrotnej oddam ci. I zadaje Pan Jezus pytanie, który z tych 3, zdaniem Twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? Taka odwrócona kolejność, nie który... No dobrze, chciałem jakąś konstrukcję to zmienić. Który z tych 3, Twoim zdaniem, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się nawet nie powiedział Samarytanin, tylko ten, który się ulitował nad nim. Dlaczego? Dlatego, że tutaj no, widzimy taką sytuację. Jest droga, to jest bardzo znana historia i niektórzy ją potrafią w taki alegoryczny sposób pokazać, że ona obrazuje w pewien sensie nasze zbawienie. Kto jest kim tutaj w tej opowieści, ale historia drogi, która miała odległość może podobną do tej odległości między Suwałkami a Augustowem, tyle, że Jerozolima 800 metrów nad poziomem morza, Jerycho 250, czyli 500 metrów spadku, no to jest pół kilometra, to jest trochę spadku na takim odcinku. Czyli schodzisz cały czas w dół i bardzo niebezpieczna droga, na której grasowali zbójcy. No i temu człowiekowi też to się przytrafiło, że go obrabowali i poranionego zostawili. No, człowiek w potrzebie, normalnie to byłoby tak, dzisiaj komórkę wyjmujemy, widzimy, że jest ktoś w potrzebie i wzywamy pogotowie czy policję, ale w tym przypadku no, takiej możliwości nie było. I ktoś po drodze tą drogą też idzie i pojawia się i kapłan, i lewita. Ciekawą rzeczą jest, że tutaj Pan Jezus przywołuje osoby nad szczegół religijne. Bo kapłan to jest ktoś, kto no, był zatrudniony przy kulcie świątynnym. Lewita to z kolei przedstawiciel rodu, z którego kapłani się wywodzili. No, tutaj na temat tego, czym się różni kapłan od lewity, są różne poglądy. No, lewita to jest szerzej, bo to jest te plemię Lewiego, z którego kapłani mieli się wywodzić i oni nie otrzymali w dziedzictwie ziemi. Pozostałe plemiona miały ich utrzymywać, oni mieli żyć 10 innych, ale w szczególny sposób Aaron, bo i Mojżesz i Aaron byli dziećmi, bo Aaron jako brat Mojżesza byli dziećmi i mężczyzny i kobiety z rodu Lewiego. I tym, który później sprawował szczególną rolę w kulcie w przybytku, który na pustyni wędrował z ludem wybranym, to był właśnie ród Aarona. Więc ludzie, którzy byli bardzo blisko jakiejś relacji z Bogiem, można powiedzieć, tak? No przynajmniej w tym Starym Przymierzu, bo w świątyni, najbliżej Boga. I może celowo Pan Jezus tutaj przedstawia taki kontrast. I ten nieszczęsny Samarytanin, który już o czym rozmawialiśmy, no byli w pogardzie u Żydów, jak jest nawet w Ewangelii według Jana powiedziane, że tam przechodzili przez wioskę samarytańską, ponieważ ich droga wiodła do Jerozolimy, to im nie pozwolili się zatrzymać, na co uczniowie no, oburzyli się i gotowi byli ściągnąć tam ogień na nich. A tak naprawdę jest tam taki komentarz, że Żydzi i Samarytanie no, byli takimi wrogami właśnie dlatego, że blisko siebie zamieszkiwali i, no i byli nieprawowierni, bym powiedział tak. Żydzi, którzy pilnowali tej prawowierności, tej czystości w służbie Bożej, to takimi ludźmi, którzy już prędzej pewnie by jakiegoś pogonina z Ameryki, Indianina, gotowi byliby zaakceptować, niż kogoś, kto jest blisko, ale w zupełnym odstępstwie. Wiecie, Samarytanie mieli swoją górę, na której czcili Boga i Samarytanka pyta się: wy mówicie Żydzi, że u was jest jakieś szczególne miejsce. Wiecie, to są takie niuanse, jak się nad nimi zastanowisz, bardzo takie analogiczne do naszych współczesnych sytuacji. Możemy dużo odnaleźć takiego własnego nastawienia, że Łatwiej nam właśnie czasami akceptować kogoś zupełnie obcego niż kogoś, kto jest gdzieś blisko, ale z jakichś powodów jest naznaczony, napiętnowany jako osoba niepożądana i osoba, od której należy się trzymać. Żydzi z Samarytanami nie obcowali. No i Pan Jezus zestawia w tej historii, wiecie, ludzi z kultu świątynnego, ludzi jakby bardzo religijnych, bardzo blisko Boga, z jakimś Samarytaninem. Ale nie to jest istotne, jaką funkcję mieli, czy jakie pochodzenie, tylko była istotna reakcja na potrzebę zresztą Żyda, bo ten człowiek był bliżej co do pochodzenia i relacji właśnie temu kapłanowi, temu lewicie, niż Samarytanowi. Okazuje się, że ten Samarytanin zareagował na to, więc Jezus zadaje pytanie, który twoim zdaniem z tych trzech był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? No to on tak się zastanawia, no ten, który się ulitował. Nie powiedział Samarytanin, jemu przez usta by nie przeszło. To tylko Jezus go zostawia z tym, widzisz? Idź i czyń podobnie. Bo on miał wątpliwości, bo to znowu ta sytuacja taka, że on ma niepewność, no co mam czynić, żeby odziedziczyć życie wieczne. I Jezus mu daje te dwa, znaczy on mówi, tak, bo to nawet nie Pan Jezus, tylko co mam czynić, on rzekł do niego, co napisano w zakonie, jak czytasz, a ten bardzo, wiecie, bardzo trafnie odpowiedział, nie cytuje jakichś wyrwanych przykazań, tylko ujmuje te dwa główne przykazania, świetnie odpowiedział, doskonały znawca. On widział, że w tych szczegółowych różnych wymaganiach, tam nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż, nie pożądaj czegoś, co należy do twojego bliźniego, zawiera się miłość do Boga i miłość do bliźniego, bo mówiło o tym prawo Boże. On bardzo dobrze to zacytował, ale Łukasz komentuje w ten sposób. Czuł się oskarżony. Chcąc się usprawiedliwić, się tłumaczy dalej. Dobrze. Ale kto jest moim bliźnim? I tutaj liczył na to, że Pan Jezus jakoś tam zawęzi mu tą sferę tych bliźnich. No nie wiem, twoim bliźnim jest twój brat z domu, tak? Bo bliźni, w ogóle słowo bliźni w naszym języku, nie wiem od czego może pochodzić. Od blizny niektórzy uważają, czyli od czegoś, coś się zabliźnia, czyli coś goi się i łączy się ze sobą, coś w bliskiej relacji ze sobą. Dla Żydów bliźnim był ktoś, kto też miał tą samą bliznę obrzezania na przykład. Więc ten najbliższy tobie, ten z twojego rodu, z twojego otoczenia najbliższego, ale w tej interpretacji Pana Jezusa wydaje się, że to jest szersze pojęcie. I on liczył na to może, że mu powie, wiesz, to tak naprawdę twój bliźni to jest, wiesz, twój ojciec, tam brat i ktoś jeszcze. A on mu taką formułę przedstawił, że temu szczęka opadła. No wiem, który, ten, który ulitował się nad nim. No to czyni podobnie. Idź i czyń podobnie. I zamiast znaleźć rozwiązanie dla swojego sposobu, znaczy usprawiedliwienie dla swojego zawężonego sposobu myślenia na temat relacji do bliźniego, to Jezus mu autostradę otworzył. No nie? Co mam czynić, aby żyć wiecznie? Może w ten sposób powinniśmy ująć te pytania. I w jednej i w drugiej historii mamy tak. Pierwszy przychodzi i odbija się od czego? Od problemu posiadania majątności. Na pewno jest to coś, co tłumi w nas życie wieczne. Pewien rodzaj życia, który Bóg przeznaczył nam. Nie nawet długość życia, bo ono oczywiście będzie trwać wiecznie, ale chodzi o to, że my tu już na ziemi doświadczamy tego. Więc pierwszy przypadek dotyczy osoby, która nie potrafiła korzystać z dóbr. Nie potrafiła tego przeskoczyć. Jezus proponuje, przyjdź do mnie. Ale ten człowiek miał wiele majątności, zasmucony odszedł. Jan napisał w swoim pierwszym liście, w 3 rozdziale, 14 wersecie, takie słowo. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. Dlaczego? Bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Ta druga historia właśnie mówi o tym, że całe prawo zawiera się w tych dwóch przykazaniach. Miłuj Boga całym sobą i bliźniego jak siebie samego. Czyli dokładnie tak, jakbyś chciał, żeby ciebie traktowano, traktuj innych. Jak masz jakieś wątpliwości, zawsze możesz zadać sobie pytanie, a jak chciałbym, żeby mnie potraktowano? I uzyskasz odpowiedź, jak powinieneś się w stosunku do innego zachować. Więc Jan mówi w ten sposób, że życie wieczne polega na tym, że my jesteśmy w stanie wejść w relacje z innymi ludźmi. Bo problem człowieka to jest to, że nie potrafi zarządzać tym, co posiada. My całe życie skupiamy wokół zdobycia jakichś dóbr i my się z nimi wiążemy. A druga rzecz to to, że my jesteśmy odizolowani od relacji z innymi i nie potrafimy zachować tych relacji, które są Bożym zamysłem, żebyśmy je posiadali z innymi ludźmi. Po to jesteśmy w relacjach, żebyśmy się uczyli w praktyczny sposób tego, o co Bogu chodzi. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i Jezus jest życiem wiecznym. I jak poprzednim razem o tym mówiliśmy, to na to zwracałem uwagę, że te pytanie, jak odziedziczyć życie wieczne, nie polega na tym, żebyśmy sobie uzupełnili jakiś zestaw kolejnych zaleceń, praw, tylko żebyśmy sobie uświadomili, że to wszystko służyło jednemu, abyśmy mogli być doprowadzeni do miejsca, w którym przyjmujemy Pana Jezusa jako życie wieczne dla siebie. Jeżeli ktoś jest w Synu, ma życie wieczne. Jeżeli ktoś ma Syna, ma żywot. Jeżeli ktoś nie ma Syna, nie ma żywota. I ktoś powie, no tak, ale o co tutaj chodzi w tym? Nie, no to co ja mam zrobić, żeby odziedziczyć życie wieczne? No musisz wejść w relację z Synem Bożym. Poza Jezusem nie masz zbawienia. Te wszystkie zalecenia, które będziesz czytał w prawie, one mają jeden cel. Wskazać ci drogę. One są tym pedagogiem, który ma ci wykazać twoją potrzebę życiową, kogoś, kto ci pomoże, kto się stanie twoim zbawicielem i my tak traktujemy Pana Jezusa jako zbawiciela, ale jest to coś więcej. Ty jesteś zanurzony, ochrzczony w Jezusa, to jesteś zanurzony w Jego śmierci, Jego zmartwychwstanie. Znajdujesz się w Jezusie i twoje życie jest ukryte w Jezusie, a objawi się wtedy, kiedy On się objawi. Ale od momentu, kiedy wszedłeś w relację z Jezusem, prowadzisz nowy rodzaj życia. To nie jest życie, które zacznie się po śmierci, tylko chodzi o to, żeby ono już tutaj się zaczęło. Ono polega na tym, że potrafisz w właściwy sposób zdystansować się do tego materialnego świata, w którym jesteśmy i potrafisz wejść w relacje z innymi. Jak napisał właśnie wcześniej Jan, przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Jeżeli nie potrafimy tego praktycznie zrobić, to znaczy, że dalej jesteśmy w śmierci. Czyli to nie jest sytuacja, że to kiedyś jakieś będzie życie wieczne, bo ono będzie oczywiście kiedyś miało inny zupełnie jeszcze rodzaj, ale ono się już teraz zaczęło, wtedy, kiedy przechodzimy z tego nastawienia na siebie w odniesieniu do naszego Pana Jezusa Chrystusa. On się staje naszym życiem. I Jezus powiedział kiedyś w modlitwie do Ojca, że to jest życie wieczne, na tym polega życie wieczne, aby oni poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A wiecie, to już jest o wiele trudniejsze, poznać kogoś, wejść w relację i utrzymać tą relację. Nam się wydaje, że trudne jest przestrzeganie przykazań, ale i tak ludzie się trzymają jakichś swoich przykazań i uważają, że to jest dla nich wystarczające. Właśnie ten faryzeusz mówi, no daje dziesięcinę, poszczę dwa razy, no jakieś elementy wybieramy i my na tym polegamy, ale się okazuje, że łatwiej czasami wykonać coś, przyznacie, prawda, niż wejść w relację z osobą. A ta relacja z osobą, z naszym Panem Jezusem Chrystusem często sprowadza się do tego, że musimy mieć relacje z innymi. Jan apostoł właśnie w tym liście, jeszcze jeden takie sformułowanie zawarł. Nie możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz. I to jest ten praktyczny aspekt naszego nowego rodzaju życia, życia wiecznego. Jan w swojej Ewangelii, to już jest ostatni fragment, w tym prologu do Ewangelii mówi tak. Zakon, czyli prawo, zostało nadane przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stały się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Słuchajcie, jakie to było wielkie zderzenie. My dzisiaj traktujemy to w taki zwyczajny sposób. Uwierzyliśmy w Jezusa, a Żydzi nie uwierzyli, ale wiecie co, Żydzi czekali na swojego Mesjasza. W tym czasie, kiedy Pan Jezus się pojawił, myślę, że starali się wiernie zachować kult wolny od bałwochwalstwa. Oni bardzo zwracali uwagę na to, na przykład Jezusowi zarzucali, no jak to Ty siebie czynisz Synem Bożym? Przestrzeganie prawa, te stronnictwa różne religijne, one między sobą się zwalczały, dlatego że oni się o co ze sobą kłócili? O rodzaj pobożności, o ten sposób właściwego oddawania czci Bogu. I pojawia się kolejny nauczyciel w Izraelu, Mesjasz, na którego oczekują, i oni się z nim rozmijają, dlatego że polegają na czymś, co nie może im dać życia, i czytając Pisma i szukając w nich życia, nie zwrócili uwagi, że one wskazywały na Niego, a jak się pojawił, nie rozpoznali Go i nie przyszli do Niego. Oczywiście nie wszyscy, niektórym ta łaska została dana. Ale teraz nasza sytuacja z pogan, którzy uwierzyliśmy, jest taka, że my nie mamy udziału w tym prawie generalnie, chociaż no wiecie, ludzie mają różne zapatrywanie, niektórzy uważają, że powinniśmy wiernie czegoś tam przestrzegać, bo my przestrzegamy, bo to nie jest przeciwko w ogóle Bożym prawom. Bo to nie jest tak, jak ktoś mówi, że 10 przykazań nas nie obowiązuje, to znaczy, że ja tam i kradnę, i cudzołożę, i kłamię, i nieporozumienie. To nie w tym sensie, tylko że nie z tego mamy życie. Nie to daje nam życie. Ty jesteś, Twoja wiara ma się przejawiać w uczynkach i uczynki będą świadczyć o Twojej wierze, ale zbawiony jesteś w wierze w Syna Bożego. I ten fragment, on mówi o tym, że przez Mojżesza to prawo przyszło, ale co przez Jezusa przyszło? Łaska i prawda. I dlaczego tutaj ten fragment wyróżniłem? Bo my o łasce wiemy, ale ja chciałem wam powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą jest, że przyszła prawda. Bo prawda do naszego życia, gdyby sama prawda przyszła do naszego życia, ona by nas zabiła. Prawda o nas samych. Ale w połączeniu z łaską jest dla nas możliwe zmierzenie się z prawdą o nas. I tak jak apostoł Paweł mówi w jednym z listów, że my jesteśmy listem otwartym, czytanym przez wszystkich. My nie ukrywamy niczego i nie próbujemy w jakiś sposób kamuflować czegokolwiek. Po prostu nasze życie jest otwarte, dlatego że łaska przyszła przez Jezusa. Bo jeżeli Jezus mówi, teraz czego ci tylko brakuje, to oddaj to, co masz, Tak szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to było aż tak konieczne. Abraham też był w podobnej sytuacji, kiedy swojego Izaaka złożył w ofierze, ale w rzeczywistości Bóg mu pozwolił później cieszyć się swoim synem. Ale ten moment, czy ty decydujesz się przyjść do mnie i zapłacić pewną cenę. Okej, zdecydowałeś się, ja jestem dla ciebie najważniejszy, to ja staję się twoim życiem. Żywotem wiecznym jest dla nas Jezus Chrystus. A żeby w tym to życie się przejawiało w nas, to my musimy budować relacje z Jezusem. Oczywiście w oparciu o Jego Słowo, ale również to pozwala na stanięcie w prawdzie o sobie samych, o innych ludziach. Na przykład zobaczysz coś u kogoś, to powiem ci tak, to i tak jest fragment prawdy o nim. Wy myślicie, że gdzieś w świecie no ludzie, ale ludzie żyją w świecie. Wiecie, jak w kościołach ludzie żyją? Nie będę tu opowiadał. Nie chodzi o to, że my szukamy sensacji, że my skandalizujemy, tylko chodzi o to, że prawda o człowieku, ona nadal jest taka sama, jak była. Tylko my nie byliśmy zdolni tego zrozumieć. Więc był pedagog nam dany, który ma nas skonfrontować. On nadal jest pożyteczny i słuszny dla ludzi, którzy żyją w sposób nieprawy. On mówi, słuchaj, nie rób tak, nie rób, nie rób. Ty się zaczynasz starać, widzisz, że nie możesz dać rady. To co? To on cię doprowadzi do miejsca, w którym spotkasz kogoś, kto cię zbawi od tego. Ty zawołasz do niego, ty podasz mu swoje życie, on się stanie twoim życiem. I Jezus do swoich współczesnych mówi, ja nie przyszedłem nawracać sprawiedliwych. Jeżeli ty polegasz na prawie, to i nie możemy tego połączyć. List do Galacjan dokładnie o tym mówi. Jeżeli dacie się obrzezać, wypadliście z łaski. Chrystus wam nic nie pomoże. Jeżeli chcecie łączyć poleganie na przestrzeganiu jakichś zasad z zaufaniem Jezusowi, to nie można dwóch w jednym mieć. Po prostu tracicie łaskę. Ale jeżeli macie łaskę, to macie wszystko, co wam jest potrzebne do życia i macie tą szczególną rzecz, możliwość bycia sobą, stanięcia w prawdzie. To nie znaczy, że my się nie zmieniamy. No ja już taki się urodziłem i taki umrę. My się przemieniamy, ale my się przemieniamy w łasce Bożej, dzięki łasce Bożej, a nie dzięki temu, że my sobie jakiś kolejny rygor tam ustanawiamy. To jest coś szczególnego. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I kiedy czytamy o Jezusie, wpatrując się w Niego jako w osobę, w naszego Zbawiciela, tak jest powiedziane, przemienieni jesteśmy w ten sam obraz, z chwały w chwałę. To dzięki wpatrywaniu się w Jezusa, On jest tym drzewem życia, z którego już jemy i w którym mamy życie wieczne. My zarówno jesteśmy w Nim zanurzeni we chrzcie, w jego osobę, a co za tym idzie, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstanie, jak i karmimy się Nim, tak? Bo my przecież nie tylko z zewnątrz, ale i do wewnątrz Go przyjmujemy. My Jego Słowem się karmimy, my szukamy Go w swoim życiu, my szukamy Jego woli i cieszymy się z tego, że dana nam jest w Nim łaska, bo tylko łaską jesteśmy zbawieni, i przez wiarę. I ktoś powie, no to już słyszeliśmy, a my musimy to stale, słuchajcie, słyszeć. Te dwie historie, gdzie ci ludzie religijni przychodzą, no ale jaki jest sposób na osiągnięcie życia wiecznego? One pokazują, Jezus mówi, ja jestem życiem wiecznym, przyjdźcie do mnie. Uwolnij się od związań rzeczami materialnymi, bo to, co masz, ma służyć ci, a nie ty temu masz służyć. Bóg daje nam wszystko ku używaniu, obficie. To jest coś, czego my, jako wolni ludzie, używamy do tego, aby służyć Bogu. I druga rzecz, Jezus daje nam szczególną możliwość do tego, żebyśmy mieli relacje z innymi ludźmi. Ze sobą, ale również z innymi, bo zadasz pytanie, no ale kto jest moim bliźnim? No wiesz, wszyscy z kościoła. Przyjdź do mnie, ja ci listę członków pokażę, to będziesz wiedział, którzy są twoimi bliźnimi.
wstańmy.